Święto Paschy za czasów Jezusa i dziś i obecnie. Dlatego też chciałem powiedzieć, że nie będzie to dokładna prezentacja, tak, tego, w jaki sposób, chociaż też o tym opowiem, Żydzi czy judaizm obchodzą święto Paschy, ale będzie taka refleksja na temat znaczenia tego święta, na temat tego, co wynika i jakie są konsekwencje z rozwoju tego święta na przestrzeni stuleci od czasów biblijnych, a z całą pewnością od czasów Jezusa do czasów współczesnych. Czy mogę prosić o prezentację, tak, o pierwszy slajd? Więc święto Paschy ma oczywiście swoje biblijne uzasadnienie. Jest to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze święto w Biblii. Wymieniłem tutaj, napisałem parę tekstów z pięcioksięgu, z drugiej Mojżeszowej, trzeciej, czwartej, piątej, gdzie znajdują się nakazy dotyczące obchodzenia święta Paschy i tego, z jakim one wiążą się wydarzeniem. Tak? I może gdybym prosił o drugi slajd, wróciłbym potem do pierwszego, to może przeczytałbym pewne wybrane fragmenty z 12 rozdziału. Mamy tam mowę Boga, który nakazuje Izraelitom, będziecie go, chodzi tutaj o owego baranka paschalnego, o jagnię paschalne, które miało być wcześniej kupione, przechowywać do 14 dnia tego miesiąca. Chodzi tutaj o 14 dzień wiosennego miesiąca Nissan, tak, który według żydowskiego kalendarza, który teraz trwa, i 14 dzień, czyli połowa miesiąca, wiemy, że żydowski miesiąc jest, czy kalendarz żydowski oparty jest chyba przede wszystkim na zjawiskach księżyca, tak, więc miesiąc zaczyna się wraz z nowiem, w połowie miesiąca wypada pełnia, a taki miesiąc trwa 28, tak, dni. Czyli 14 Nissan jest to pełnia, połowa miesiąca. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca, tego baranka, i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu i wezmą, to jest siódmy werset już, z jego krwi pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeść je będą z prześnikami, w języku hebrajskim to jest z macot, tak, czyli z macami, z tym chlebem niezakwaszonym i gorzkimi ziołami. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili, to już 14 werset, bo opuszczam pewne fragmenty, jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. I proszę zobaczyć, tutaj już druga Mojżeszowa nas wzywa Izraelitów do pewnego jednorazowego najpierw, tak, jednorazowej czynności, mianowicie trwają plagi egipskie, Izrael cierpi jeszcze w Egipcie, nadejść ma ostatnia plaga, a Izrael przed tą ostatnią plagą ma właśnie świętować Paschę. Ale wtedy, kiedy Bóg wydaje to polecenie, mamy już od razu skierowanie, czy tą mowę o święcie Paschy jako święcie, które obowiązywać ma ciągle. Tak? Czyli jest to wydarzenie, które jednorazowo miało miejsce wtedy, ale które będzie cały czas przywoływane. Tak? I to będzie przywoływane, jak zobaczymy, w ten sposób, że każdy Izraelita odnajduje się w swoich przodkach, którzy wyszli z Egiptu. Tak? Podczas święta Paschy, podczas czytania liturgii sederowej mówi się nie z nami, nie z naszymi przodkami, lecz my byliśmy w Egipcie, my byliśmy dręczeni, nas Pan wyprowadził, nas, mamy takie wezwanie do utożsamienia się z tymi ludźmi, którzy wówczas w II Mojżeszowej wychodzili z Egiptu. Ono w ten sposób cały czas to święto jest aktualne. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. I teraz druga rzecz. Nie? Najpierw zabicie baranka, a potem przez 7 dni jeść będziecie prześniki, czyli mace. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. 1 i 7 dnia będzie u was święte zgromadzenie. W tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować. Przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Proszę zobaczyć, jeszcze to wyprowadzenie nie nastąpiło, a już mamy czas przeszły. Tak? Mamy tego rodzaju narrację, która pokazywać ma, tak? Takie ciągłe doświadczenie owego wyjścia. Izrael niejako jest tutaj ukazywany jako społeczność, która wyszła czy wychodzi cały czas z Egiptu. A gdy was zapytają, to już 26 werset, synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd, odpowiecie, jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I mamy tutaj po raz pierwszy też pojawia się bardzo ważny element, mianowicie pytanie dzieci, tak, kierowane do dorosłych o znaczenie. Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy czytał, czy spotkał się z sederem paschalnym, z tą ucztą paschalną żydowską, to wie, że ona rozpoczyna się, opowiadanie o wyjściu z Egiptu rozpoczyna się pytaniami dzieci. Tak? Dziecko zadaje pytania, czym odróżnia się ta noc od innych nocy. Potem padają takie 4 pytania o to, że pewne rzeczy robimy inaczej teraz niż zwykle i następnie pan domu, gospodarz, ktoś najstarszy, ktoś prowadzący ceremonię opowiada, tak, to jest taka długa opowieść o wyjściu. Jeżeli mogę prosić o powrót i te podstawy, tak, te podstawy znajdują się już w Biblii. Te elementy, jak widzieliśmy, takie jak to utożsamienie się z ówczesnym pokoleniem wyjścia. Jak baranek, który jest zabijany i ofiarowany jako ofiara, chleby, tak, niekwaszone, gorzkie zioła, które trzeba spożywać, to wszystko już ma swoje pochodzenie biblijne. Drugi punkt, święto ma 2 nazwy. Tak? To już jest mniej widoczne w tym 12 rozdziale, chociaż też, ale akurat nie w tych wersetach, które przeczytałem, ale przez tych podkreślonych, 3 Mojżeszowa 23, 5 do 8, 5 Mojżeszowa 16, 1 do 8. W tych 2 fragmentach, 3 Mojżeszowa, jeśli nie mylę, 5 Mojżeszowa, ale też innych, które były wymieniane, paschą nazywane jest złożenie baranka i zjedzenie go, tak? To ofiarowanie. Dlatego często mowa jest o 14 dniu miesiąca, o 14 dniu miesiąca Nisan, o tej uczcie, a święto prześników jakby miało miejsce później. Tak? Czyli od następnego dnia mamy 7 kolejnych dni święto prześników. Niemniej jednak też w wielu tekstach naprzemiennie to pojęcie Pesach, Pascha i Hamacot, czyli święto prześników, święto Mac, tak, występuje. I jeżeli mamy pewną orientację, jeśli chodzi o święta żydowskie, to wiemy, że one niosą w sobie zazwyczaj takie podwójne znaczenie. Z jednej strony korespondują z cyklem rocznym życia rolnika, ówczesnego, zwykłego człowieka, z doświadczaniem Bożych dobrodziejstw w ciągu roku. Stąd mamy święto żniw, podziękowania za żniwa, stąd mamy Szawułot też jest właśnie tym świętem żniw, ale jednocześnie święta żydowskie, te coroczne, cykliczne święta żydowskie, mają swoje odniesienie do historii Izraela. Pascha to wyjście. Tak? Więc, ale również święto Paschy, tak jak i inne święta, które odnoszą się do takiego rocznego cyklu tego, czego człowiek doświadcza w ciągu roku, również Pascha może dotyczyć dwóch takich właśnie istotnych tutaj wydarzeń, nie wiążących się wyłącznie z historią zbawienia, ale z takim zwykłym życiem. Jeżeli mówimy o ofiarowaniu jagnięcia, czyli o Pesach, tak, to kojarzy nam się to z życiem pasterza, tak, z życiem pasterskim, z ofiarą taką dziękczynną za to, że się powodzi, tak, za to, że człowiek dzięki Bogu żyje. Natomiast przaśniki, tak, to już jest sposób życia i funkcjonowanie rolnika. Kogoś, kto zbiera plony, kto składa też z plonów ofiarę, dziękuję za to Bogu. I na przykład podczas święta Paschy ofiarowany jest też Bogu pierwsze, ścina się, czy w Izraelu ścinało się pierwszy jęczmień i ofiarowało się Bogu tak zwany omer, snop, i od tego ofiarowania omeru 49 dni, tak, i następowało święto tygodni, święto Szawułot. Więc święto Paschy ma również odniesienie do takiego typowego życia rolników i pasterzy ówczesnego czasu, tak jak większość biblijnych świąt, które są w Starym Testamencie, w Pięcioksięgu i w Torze zapisane. Tak? Niemniej jednak Biblia ten główny nacisk kładzie oczywiście na wydarzenie zbawcze, ale z drugiej strony ten roczny cykl życia takiego rolniczego, pasterskiego, to ta świadomość Bożego dziękczynienia i Bożej łaski jest również obecna. Jakie jest znaczenie święta? No, przeczytaliśmy 12 rozdział, więc jest to drugiej Księgi Mojżeszowej, więc jest to dla nas w miarę oczywiste. Święto upamiętnia wyjście z Egiptu. Ale czym jest wyjście Egiptu, z Egiptu w Starym Testamencie? Jest to zbawienie, ratunek. Druga Księga Mojżeszowa przedstawia nam wydarzenie pobytu w Egipcie oraz wyprowadzenia jako pewien wzór tego, w jaki sposób Bóg zbawia. Jako pewien wzór zbawienia. Otóż niedola i udręka Izraelitów, która skończyła się tym, że pierworodni byli, dzieci płci męskiej, wszystkie były mordowane, miały być zabijane, a Mojżesz przeżył w cudowny sposób. Czyli naród znalazł się na krawędzi zagłady, tak, na krawędzi zniszczenia. Nie mógł uratować się sam w żaden sposób, ani przez negocjacje, ani przez jakieś działania rewolucyjne, tak, ani przez jakieś szukanie stronników czy sojuszy. Ten ratunek musiał przyjść z zewnątrz, musiał przyjść od Boga. Tak? I to jest wzór tego, co Biblia mówi nam o zbawieniu. Dlatego też wyjście z Egiptu stało się wzorem Bożego zbawiającego, zbawczego działania, również jeżeli chodzi o inne sytuacje. Wyjście z niewoli babilońskiej potem na przykład, powrót z tejże niewoli oraz wiele, wiele innych wydarzeń. I do tego też nawiązuje, do wyjścia z Egiptu, oczywiście Nowy Testament, mówiąc o dziele Jezusa. Jeżeli zwrócimy uwagę na przykład na pierwszy rozdział Ewangelii Marka, to mamy tam ten obraz, że do Jezusa ciągną ci, którzy byli odrzuceni. z pustyń, z zewnątrz, z tych miejscach. On jest tym, który zgromadza do siebie, niejako tym, który z tego Egiptu do kraju sprowadza ludzi, ale jego samego kosztuje to tyle wysiłku, iż mowa jest o tym, iż musiał przebywać Jezus w miejscach pustynnych. Tak? Sam musiał niestety niejako do tego Egiptu się udać. Więc ten wzór zbawienia, również nowotestamentowego, opartego na wyprowadzeniu z Egiptu, jest mocno obecny w wielu różnych miejscach Nowego Testamentu. Wyprowadzenie z Egiptu jest rozumiane w Biblii też jako początek Izraela, początek narodu. To, co działo się wcześniej z patriarchami, Abrahamem, to jest tylko prehistoria Izraela. Izrael rozpoczął się, zaczął niejako. Bóg zrodził Izrael poprzez swój czyn zbawczy. Na przykład w Psalmie 114 czytamy, gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba spośród ludu obcego języka, stał się Juda jego świętością, Izrael jego królestwem. W księdze Ozeasza 12:10 czytamy też, ja Pan jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej. Sprawię, że znowu będziesz mieszkał w namiotach jak w dniach spotkania. Tak więc wszelkie inne, bardzo dużo innych obietnic zbawienia, które Bóg składał, one miały przypominać właśnie wyjście z Egiptu. Szczególnie jest to widoczne w drugiej części Księgi Izajasza, tak, gdzie góry mają być obniżone, doliny wyniesione, droga ma być prosta, nie pójdziecie w pośpiechu, tak? Sam Pan będzie pochód prowadził, czyli nowe Boże zbawienie ma być wręcz przelicytowaniem Eksodusu, tego doświadczenia zbawienia. I co jest ciekawe, to nie jest tak, że Izrael miał w jakiś sposób zasłużyć na swoje zbawienie. Tak? To nie jest tak, że zostało prawo dane i on, postępując zgodnie z Torą na przykład, miał stać się tym ludem zbawionym. Kolejność w Biblii jest odwrotna. Tak? Bóg daje swoje zbawienie, ratuje lud i dopiero później temu wyratowanemu ludowi nadaje przykazania. Zauważmy, jak się dekalog zaczyna. Tak? Czyli pierwsze słowo przykazania. Jestem Pan, Bóg Twój, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, domu niewolników, i dopiero potem następują słowa przykazań. Tak? Więc u początków Izraela, jego korzeni Izraela, początków jego historii Bożej, tkwi doświadczenie zbawienia, Boża obietnica i Boży czyn zbawczy. I punkt czwarty to jest ta aktualizacja dawnych wydarzeń. Już Biblia, już 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, potem 5 rozdział, w której piąta Księga Mojżeszowa, księga, która jest jakby ponownym opowiedzeniem o wyjściu z Egiptu, cały czas uświadamia i mówi, że to wyjście dokonuje się wciąż, tak? Że my jesteśmy tym pokoleniem wyjścia. Biblia chce, ażeby nawet czytelnik, Izraelita żyjący setki lat później, postrzegał siebie, a Izrael również jako wspólnota postrzegał siebie jako wspólnota wyjścia, tak? I doświadczenia wyjścia. Stąd na przykład w późniejszej, obecnej myśli żydowskiej, religijnej, wyjście z Egiptu jest też pewnym wzorem doświadczeń człowieka z Bogiem, jednostki z Bogiem. Tak? Na przykład taki wiersz kiedyś dostałem od znajomej z Izraela, takiej pani profesor, takiego młodego poety pod tytułem Każdy potrzebuje z Egiptu pewnego, z którego musi zostać wyprowadzony. U niej w domu kiedyś też, rok temu dokładnie, uczestniczyłem w sederze paschalnym i między innymi w tych rozmowach mówiliśmy, co to znaczy dla nas być wolnym i kto kiedy będzie wolny. Tak? No ja powiedziałem wtedy, będę miał operację nogi i potem 3 miesiące zwolnienia. Dla mnie to będzie wyjście z Egiptu w pewien sposób. Będę leżał w łóżku tylko i ćwiczył swoją nogę. Żadne inne obowiązki na mnie nie spadną. Miałem taką płonną nadzieję. Więc doświadczenie z Egiptu to nie jest tylko wspominanie jakiegoś wydarzenia, tak? Ale obecnie Żydzi też szukają, odnoszą swoje życie i swoje doświadczenia również do wyjścia z Egiptu i do Eksodusu. Jeden z moich studentów, który zdawał nie tak dawno egzamin, właśnie dostał ten temat wyjścia z Egiptu w różnych tradycjach i tekstach Starego Testamentu, więc tam opisał, nawet nie tak źle, a potem nagle odniósł się do tej Paschy i mówi, no i biorąc pod uwagę znaczenie, jakie ma Pascha, doświadczenie Eksodusu, no to chyba świętujemy to samo. Tak? No pytanie, czy miał rację, czy nie, tak? Ale widział, że skutki, czy konsekwencje mowy o Bożym zbawieniu są podobne, zauważył, tak, w przypadku Żydów i judaizmu, jak i w przypadku chrześcijan, którzy również, oczywiście dla których mowa o zbawieniu jest jakby centralnym punktem, tak, o zbawieniu Bożym dokonanym w Chrystusie. Czy mogę prosić nie o następny, ale jeszcze następny tekst. No i teraz, jak wygląda seder paschalny, czyli ta uczta, tak, rozpoczynająca się 14 dnia Nissan wieczorem w paschalna, nazywana sederem, czyli porządkiem. Jest to takie wydarzenie mające wręcz teatralny charakter, dlatego że określone jest bardzo ściśle pewną liturgią, tym, co można zrobić, co się czyni, a czego, co się mówi, tak, co się śpiewa. Więc najpierw, jeść trzeba ściśle określone rzeczy. W Biblii już przeczytaliśmy o tym, że są to mace, tak? Jest to chleb niekwaszony, tak, który pieczony jest tylko z mąki i wody. O gorzkich ziołach czytaliśmy. Obecnie judaizm już też od wielu wieków przewiduje następujące potrawy paschalne. Czyli pieczone albo gotowane, a potem pieczone przynajmniej na trochę, trzeba włożyć do pieca, jajko, tak, bejca, na pamiątkę ofiar świątynnych i zburzenia świątyni. Mięso z kością, tak, nazywane zeroa, na pamiątkę ofiary właśnie z jagnięcia, z baranka lub koziołka, tak, która była składana w świątyni i spożywana potem w domach. Gorzkie zioła, maror, tak, czyli taka masa z gorzkich czy pikantnych przypraw, między innymi z chrzanu, w dwóch rodzajach, tak, dwa rodzaje, bo dwa razy się wykorzystuje podczas tej uczty paschalnej. Następnie taka słodka mieszanka z owoców, papka, taki dip, nazywana charoset. Podstawą są jabłka, ale też figi, rodzynki. Ona ma przypominać, dlatego że jabłko tak trochę starte, wiemy, że ciemnieje, ma przypominać zaprawę murarską używaną podczas prac w Egipcie. Dalej warzywo, najlepiej zielone, ale pod względem prawa religijnego nawet kartofel może być. Nazywane karpas, które, no, mówi się, że to warzywo, ono będzie spożywane wraz z solone wodą czy octem i spożywane ma wzbudzać ciekawość dzieci. Seder paschalny jest też przewidziany dla dzieci. Jest dużo takich piosenek, które się dzieciom podobają, dzieci się włącza. Jest to taka bardzo, bardzo rodzinne, jest to bardzo rodzinne święto. No, ja mam swoją taką teorię, otóż oczywiście to zielone warzywo, jakaś pietruszka, jakaś natka, było, sałata, tak, miało służyć pierwotnie dodatkiem, było takim warzywnym dodatkiem do mięsa, tak, z owego baranka. Słona woda, melach, do zamaczania owego warzywa, ewentualnie ocet, ona symbolizować ma łzy wylewane podczas niewoli w Egipcie. One są też odpowiednio układane, tak, w odpowiedniej kolejności. Są takie specjalne, duże talerze paschalne, na których się te części umieszcza, oraz oczywiście, co jest bardzo ważne, maca. Przy czym do celów przeprowadzenia tego sederu potrzebne są trzy mace. One często są na takim specjalnym talerzyku, który ma miejsce na trzy półeczki ma umieszczane, ewentualnie oddzielane serwetkami. Dlaczego trzy? Otóż w każde święto potrzebna jest podwójna ilość chleba. Tak? Mamy w szabat na przykład dwie chałki. Dlatego, że na pustyni przed szabatem zbierano podwójną porcję manny na dany dzień i potem na cały następny, więc między innymi na wszelkie żydowskie święta są te dwa chleby. Tak? A tutaj dwie mace, ponieważ chleba kwaszonego, takiej zwykłej chały się nie je. A trzecia maca jest wykorzystywana, ona będzie tak łamana w trakcie ceremonii, odkładana na bok i zjadana prawie na samym końcu sederu paschalnego, nazywa się afikoman. Mogę tu pokazać i puścić. Kiedyś moje dzieci były na takich warsztatach paschalnych w synagodze i na zasadzie, nie wiem jaką techniką, ale zrobiły taki talerzyk pesachowy, tak, z napisem Pesach Kasher Wesameach, czyli koszernego i szczęśliwego święta Pesach, i takich sześć miejsc na owe potrawy. I co jest jeszcze istotne, mianowicie przy stole sederowym, przy stole paschalnym jedno miejsce umieszcza się, jedną zastawę dodatkową, tak, o jedno więcej niż liczba osób, które ucztują. Jest to tak zwane miejsce dla Eliasza. To jest też interesujące, ponieważ mówi się cały czas o Mojżeszu, ale też myśli się o Eliaszu. Mojżesz był jednym z pierwszych proroków, był tym, przez którego Bóg zainicjował zbawienie, a Eliasz jest tym prorokiem, który ma ogłosić nadejście Mesjasza, więc ma zainicjować to zbawienie Izraela czasów ostatecznych. I podejrzewam, że ta tradycja w jakiś sposób oddziałała też na tą naszą tradycję już wigilijną, kiedy też jedno miejsce zostawiamy dla wędrowca. Czy mogę prosić o następną? O następne zdjęcie. No i tutaj w dużym skrócie, jak wygląda porządek wieczoru paschalnego. Oczywiście wcześniej są przygotowania wszelkie czynione, dom jest sprzątany, usuwa się wszelki chamec, czyli wszystko, co jest zakwaszone. Potem jest taka ceremonia szukania chamecu ze świecą, gdy się znajduje ten chamec, odmawia się określone modlitwy, prosi Boga, by miał wzgląd, jeśli przypadkiem gdzieś tam z powodu, gdzieś tam się jeszcze gdzieś ten chamec zapodział. No ale potem następuje wieczerza, więc są zapalane świece, tak jak w każde święto, i rozpoczyna się taka uczta paschalna, taką pierwszą częścią nazywaną kadesz, a to jest tak naprawdę kidusz. Kidusz to jest inaczej poświęcenie, to jest specjalna, to jest błogosławieństwo rozwinięte, takie opierające się na pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, nad winem. Tak? Więc ogłasza się święto, wygłaszając taki tekst, składa się, odmawia się błogosławieństwo nad winem i wypija pierwszy kielich wina. Wszyscy muszą wypić wino, ewentualnie sok z winogron. Nawet określane są współcześnie w judaizmie objętości tego, jakie powinny być. W każdym razie, jeśli się weźmie łyk do ust i jeden policzek wypełni, to już wszystko jest ok. Przykazanie jest spełnione. Natomiast mówi się około 150 ml, tak, na jeden taki łyk, który musi być wypity. Następnie druga część nazywa się urchac, czyli umycie rąk, takie rytualne umycie rąk, ale bez błogosławieństwa na mycie rąk. Tak? Judaizm zna takie króciutkie modlitwy na bardzo wiele różnych okazji. To jest chyba jedyna znana mi religia, która ma błogosławieństwo nawet na skorzystanie z toalety. Oczywiście po się wygłasza, tak? A nie przed. Więc jest też błogosławieństwo, tak, na mycie, to rytualne mycie rąk. Tutaj, dlatego że ono jest przed samą ucztą, będzie wygłaszane, więc tutaj myje się ręce, ale jeszcze przed, bez błogosławieństwa. Trzeci element tej uczty nazywa się karpas. Przypominam, że to było to warzywo zielone, czyli to jest to zjedzenie niewielkiej ilości warzyw zanurzonych w słonej wodzie. Następnie jachac, czyli łamie się tą środkową macę i chowa jedną część jako afikoman, czyli jako tą fragment macy, która będzie pod koniec samej uczty zjadana. I następnie, następna część nazywana jest Magid i to jest odczytanie Hagady, czyli opowieści o wyjściu z Egiptu wraz z pieśniami, z wymienianiem plag egipskich, to jest z określonymi gestami, bo tam się wylewa trochę tego wina, jeśli chodzi o na przykład wymienianie plag. I taka Hagada jest ściśle określona. Ja tu mam reprint jednej Hagady z początku XX wieku. Mogę puścić. To jest Hagada z polskim tłumaczeniem. Oczywiście powinno się czytać tą Hagadę w języku hebrajskim. Ona zaczyna się tymi pytaniami. Czym różni się ta noc od wszystkich innych nocy? Tak? Bo każdej nocy jemy chamec oraz macę, a w tę noc tylko macę. Bo każdej nocy jemy wszelkie inne warzywa, a w tę noc tylko maror, czyli to gorzkie. Każdej innej nocy nie maczamy jedzenia ani jeden raz, a w tę noc dwa razy. Każdej nocy jemy siedząc prosto i wspierając się na boku, a w tę noc tylko wspierając się na boku, czy leżąc. Te cztery pytania i potem osoba prowadząca odpowiada. Wypija się też drugi kielich podczas odczytywania, czy po odczytaniu tej Hagady, opowieści o wyjściu. I kolejny element, szósty, rachac, jest to umycie rąk przed posiłkiem, już z odmówieniem błogosławieństwa. Kolejna nazywa się moci, czyli tak jak nazwa błogosławieństwa przed chlebem, przed zjedzeniem chleba, odmawia się nad macą, tak, nad chlebem, to błogosławieństwo, łamie się macę, rozdziela i wszyscy ją jedzą. Następnie mamy błogosławieństwo nad macą, przed zjedzeniem macy i spożycie macy, i maror, błogosławieństwo przed zjedzeniem gorzkich ziół oraz spożycie gorzkich ziół, potem korech, połączenie maroru i macy i zjedzenie ich razem, dlatego te gorzkie zioła są często na dwóch różnych miejscach na tym talerzu umieszczone i potem jest ów świąteczny posiłek, tak? Szulchan, orech, można tłumaczyć jako nakryty stół, jest to spożywanie, no, po prostu wtedy uczta, tak? Więc najpierw no, opowiadając, odmawiając te modlitwy, wszyscy dość długo czekają, tak? Na to, zanim zaczną jeść. I po spożyciu posiłku następuje cafun, czyli zjedzenie afikomanu, tej macy, która jest, która była wtedy na początku złamana i odłożona na bok. Po zjedzeniu afikomanu jest, to jest nic dziwnego, odmawia się taką modlitwę jak Birkat Hamazon, czyli błogosławieństwo posiłku. Tak? W judaizmie jest tak, że przed jedzeniem mówi się najczęściej tylko króciutkie błogosławieństwo. Tak? Jednozdaniowe takie błogosławieństwo dotyczące potrawy, jaka to jest, dziękuję się Bogu, po czym się zjada, a dłuższa modlitwa dziękująca Bogu za to, że nasycił, że dał, że z Jego łaski zostało spożyte, następuje po posiłku. Tak? I po owym błogosławieństwie dziękczynnym jest halel. Halel jest to śpiewanie psalmów. Jak pamiętamy, jak psałterz jest, jak są psalmy w psalterzu ułożone, pod koniec psalterza, tak od 112, 113, 114, jest taka grupa psalmów, które zaczyna się halelu, chwalcie Pana. Tak? Chwalcie, to są takie psalmy pochwalne, hymny i one są nazywane halelem. Tak? I odmawia się, śpiewa się na różne melodie, w zależności od tradycji, psalmy, wypija czwarty kielich i ostatni element, modlitwa, taka dziękczynna, prośba do Boga kierowana, nazywa się nirca. No, to może trwać naprawdę tak, kilka godzin, przy czym wymóg jest taki, by przed północą zakończyć spożywanie afikomanu. Tak, czyli on powinien zostać zjedzony przed północą. W Izraelu święto, taki seder odprawia się raz i święto trwa 7 dni. W diasporze święta są podwójne. Jest to bardzo stara tradycja, wywodząca się z czasów pierwszej świątyni. Dlatego też pierwszego seder jest, takie uczty sederowe są i 14 Nissan i 15 Nissan. Wieczorem, chyba że mamy do czynienia już z takim reformowanym judaizmem, gdzie święta obchodzone są też tak jak w Izraelu. To jest Pascha obecnie, tak? Pascha współczesna, mająca pewne biblijne podstawy. Tak? Ale jak wyglądała uczta paschalna czasów Jezusa? Czy mogę prosić o następny? Najpierw trzeba zadać pytanie, czy ostatnia wieczerza to seder paschalny, czy nie. Tak? Czyli ta uczta, podczas której Jezus, nie wiem, wskazał Judasza, ten wyszedł, przed którą umył nogi uczniom, tego nie ma w rytuale, tak, żydowskim sederu. Połamał chleb i powiedział, to moje ciało, które za was jest wydane. Czy to była wieczerza paschalna? No i Nowy Testament odnosi się do tego różnie. Mianowicie Ewangelie synoptyczne mówią, że tak, że Jezus wraz z uczniami przygotowali paschę, taki seder paschalny, wprost jest to powiedziane, czyli 14, można powiedzieć wtedy, kiedy ta pascha jest odprawiana, 14 Nissan odbył się seder paschalny Jezusa, natomiast Jezus byłby ukrzyżowany następnego dnia, czyli 15 Nissan, pierwszego dnia święta. Tak? Natomiast w Wigilię Święta miałby odprawić seder paschalny wraz ze swoimi uczniami. No i taki przykład, to jest ten 17 26 rozdział na przykład Ewangelii Mateusza, Ewangelie synoptyczne, czyli Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, tak, stoją na takim stanowisku. Czytamy od 17 wersetu, a w pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną, a on rzekł, idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój bliski, u ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami i tak dalej. Podobnie w Ewangelii Marka możemy przeczytać, czy w Ewangelii Łukasza. Ale, czy mogę prosić o następny slajd? Ewangelia Jana stoi na stanowisku, że ostatnia wieczerza nie była ucztą paschalną. Tylko odbyła się dzień przed Paschą. Tak? 13 Nissan, ponieważ Jezus byłby ukrzyżowany wtedy, kiedy zabijane byłyby baranki w świątyni, czyli przed Wigilią Paschy, 14 Nissan. Tak? I po jego śmierci, tak wieczorem dopiero miałby mieć miejsce seder. Na przykład Ewangelia Jana, 13 rozdział, pierwszy werset. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, że ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem 19 rozdział, kiedy Jezus umiera na krzyżu, czytamy w 31 wersecie, ponieważ był to dzień przygotowania, tak, czyli 14 Nissan. Aby więc ciała nie pozostawały przez szabat na krzyżu, albowiem dzień tego szabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przepraszam, ja pomieszałem tutaj trochę. Święto 14 się zaczynało wieczorem, czyli Jezus byłby o jeden... Proszę zobaczyć, jeżeli data zaczynała się 14, tak, to Jezus byłby, ostatnia wieczerza miałaby miejsce wieczorem, dobrze, wtedy, kiedy się zaczynał 13. Nie? Natomiast Jezus byłby przed wieczorem, kiedy 14 byłby ukrzyżowany, tak, tego dnia, kiedy miało miejsce to przejście z 13 do 14, rozumiemy. Żebym nie pomieszał trochę. Natomiast według Ewangelii synoptycznych Jezus odbył tego 14, tak? I następnego dnia, czyli tego dnia, kiedy następowało przejście z 14 na 15, był ukrzyżowany, tak? Sprecyzować tylko, bo według żydowskiego kalendarza dzień zaczyna się od wieczora, tak? Stąd mówimy o tej Wigilii. Zresztą według chrześcijańskiego również, tak? Dlatego świętujemy Wigilię na przykład. Nie, wieczorem, czy dnia poprzedniego. I teraz, co jest bardziej prawdopodobne? Czy była to Wigilia uczta paschalna, czy uroczystość wcześniej? Trudno sobie wyobrazić, tak, ażeby w dniu, w którym nic się nie robi, tak jak szabat, odbywał się sąd na przykład żydowski. Nawet Ewangelie synoptyczne, które twierdzą, że Jezus 14 Nissan, tak, czyli w dzień Paschy spożył z uczniami ostatnią wieczerzę, one mówią wtedy, kiedy miał być ukrzyżowany, proszę zobaczyć, Marek 15:21, zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, wiemy, co robił Szymon Cyrenejczyk, pomagał nieść Jezusowi krzyż. Tak. Który szedł z pola, przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. Jak to jest możliwe? Można zadać pytanie, tak, że w taki dzień, gdzie nie wolno było pracować, Szymon z pola sobie wracał. Tak? Więc biorąc pod uwagę te świadectwa z Ewangelii Synoptycznych i z Ewangelii Jana, to w tej sytuacji ostatnia wieczerza nie byłaby, tak, Jezusa nie byłaby wieczerzą paschalną. Albo czymś na wzór tej paschalnej, ale spożytą dzień wcześniej. Czy mogę prosić o następny slajd? Jakie elementy, czy można powiedzieć, że jakieś elementy współczesnego sederu, tak, były obecne podczas ostatniej wieczerzy, jeżeli czytamy Ewangelię? Otóż czytamy, że Jezus, że był, maczano, tak, potrawy, ale jakie to były potrawy, jakie spożywano potrawy, tego nie wiemy. Wiemy, że Jezus odmówił błogosławieństwo nad chlebem i winem. Tak? Mówi nam o tym Ewangelia Mateusza 26 czy Ewangelia Marka 14, ale podczas wieczerzy paschalnej, jak i podczas każdego szabatu, kiedy inauguruje się święto, w judaizmie odprawia się błogosławieństwo najpierw nad winem, a potem dopiero nad chlebem. Tak? Tu było odwrotnie. Mateusz 26 mówi, a gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mojego. A gdy odśpiewali hymn, wiemy, że hymny się na końcu śpiewa też sederu paschalnego, no tutaj odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Ale kolejność jest odwrotna. Co ciekawe, jeśli byśmy zerknęli na Ewangelię Łukasza, proszę o następny slajd, zaraz wrócimy do tego. U Łukasza jest odwrotnie. Jezus najpierw błogosławi wino i pije wino, a potem chleb. Czyli tu mamy porządek rabiniczny, taki jak podczas sederu paschalnego. Gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, rzekł do nich gorąco, pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną, tak, z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, nie, podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, podziękowawszy, czyli odmówiwszy to krótkie błogosławieństwo, tak, łamał, dawał im mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. I proszę zobaczyć, a potem kielich, gdy było po wieczerzy, czyli mielibyśmy tu jakiś dłuższy taki ciąg, tych kielichów podczas sederu paschalnego jest kilka, tak? Tu mielibyśmy jakiś już po wieczerzy, ostatni, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa, ale kolejność byłaby żydowska, znaczy, przepraszam, rabiniczna. Tak? I wiemy swoją drogą z Miszny, czyli najstarszej części Talmudu, która została ostatecznie pisana około 200 roku naszej ery, ale wcześniej pamiętana i przechowywana była, przekazywana była ustnie, że za czasów Jezusa były takie dwa kierunki rabiniczne, czy dwie szkoły interpretacji prawa, szkoła Szammaja i szkoła Hillela. I między innymi był spór dotyczący między innymi tego, co błogosławi się najpierw, czy chleb, czy wino. Tak? Hillel twierdził, że najpierw błogosławieństwo nad winem powinno być wniesione, potem nad chlebem, a szammaj, że odwrotnie, najpierw nad chlebem, a potem nad winem. Więc można by pomyśleć, że ta koncepcja, wedle której najpierw błogosławiony jest chleb, a potem wino, jest bardzo stara, sięga czasów Jezusa, natomiast troszkę późniejsza, ta, która zwyciężyła, która została koniec końców odzwierciedlona w Ewangelii Łukasza. Jezus też, i to jest ciekawe, to jest widać w Ewangelii Mateusza, parę razy wypowiedział się, opowiedział się za szkołą Hillela wbrew, za szkołą Szammaja wbrew szkole Hillela. Na przykład, kiedy go zapytano, czy można odprawić żonę, tak, z dowolnego powodu, czy rozwieść się można z żoną z dowolnego powodu, odpowiedział, że nie, chyba że z wyjątkiem cudzołóstwa. Tak? I to jest opcja szkoły Szammaja. Natomiast Hillel dozwalał z wielu innych, tak, też powodów. Natomiast Szammaj, jego zwolennicy twierdzili, że tylko cudzołóstwo może być tym kazusem rozwodowym, jak to jest bodajże w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Nie? I też Ewangelia Mateusza pokazuje nam tą kolejność szkoły Szammaja. Jako ciekawostkę mogę wymienić również jeden tekst z Qumran. W Qumran prawdopodobnie funkcjonowała, żyła taka wspólnota, taki konwent żydowski, no można by powiedzieć sekta żydowska. I w tym odzwierciedlenie zwyczajów, pewnych praw tej wspólnoty stanowi tak zwany dokument znaleziony w czwartej grocie w Qumran, nazywany regułą wspólnoty, i tam w szóstej kolumnie, w dziewiątym wierszu czytamy, że jeżeli się społeczność zgromadza, to ważne jest, żeby było co najmniej 10 osób i ważne, żeby jakiś kapłan był między nimi, a jak będą oni wspólnie jeść, to niech kapłan, czytam, a jeśli postawią stół, aby jeść lub moszcz, aby pić, czyli inne określenie na wino, kapłan wyciągnie pierwszy swoją rękę, by pobłogosławić pierwszą porcję chleba i mosztu. Czyli też mamy tą kolejność błogosławienia inną niż dzisiaj. Tak? Inną niż dzisiaj. Nie wiemy też wiele o potrawach, jakie były spożywane za czasów Jezusa. Obecnie wiemy, jakie muszą być. Tak? Musi być tych 6 potraw. Biblia mówi nam o gorzkich ziołach i o macy. Natomiast nie wiemy, jakie były spożywane. Miszna wymienia 2 rodzaje mięsa, ale nie mówi, jakie to miałoby być mięso. Jeszcze w III, IV wieku naszej ery rabini dyskutują, jakie potrawy powinny być spożywane podczas Paschy. Między innymi mowa jest o kości i o jajku. Tak? Już się pojawiają, ale inni mówią jajko, ryba na przykład. Tak? Czyli całkiem inaczej niż dzieje się to obecnie. Jak więc, proszę o następny slajd, ów seder, czy uczta paschalna wyglądała za czasów Jezusa? Otóż jesteśmy prawie pewni, że za czasów Jezusa opowieść o wyprowadzeniu z Egiptu następowała po posiłku, a nie przed, jak obecnie. Tak? Czyli składano, ona miała, Pascha miała wymiar o wiele bardziej świątynny. To było święto upamiętniające wyjście z Egiptu oczywiście, ale też święto świątyni. Dziękczynienia Bogu za pomocą złożenia ofiary i spożycia mięsa z tej ofiary. Dlatego też to ofiara była najważniejsza i spożywana była najpierw wraz z innymi pokarmami. Dlatego uczta była na pierwszym miejscu. Traktat Miszny Pesachim, który zajmuje się Paschą, właśnie też mówi najpierw o ofiarach, a o samej opowieści o tej Hagadzie Sedorowej na końcu. I to odzwierciedla prawdopodobnie tą pierwszą właściwą, pierwszą kolejność. Zauważmy, że te pytania, które dziecko zadaje, one pasują po uczcie. Tak? Tu się kładziemy, tu jemy to i tak dalej, a nie przed ucztą, tak jak jest obecnie. Więc prawdopodobnie, znaczy to większość uczonych to mówi, tak? Najważniejszym, centralnym punktem tej Paschy za czasów Jezusa było spożycie ofiary, a dopiero następnie opowieść Hagady, hagadyczne. Prawdopodobnie też w czasach Jezusa zadawano już te cztery pytania, na które odpowiadał Pan domu, ale jedno pytanie było inne. Mianowicie brzmiało tak, każdej nocy jemy mięso pieczone, duszone lub gotowane, a tej nocy tylko pieczone. Co znów odnosiło się do świątyni. Opowieść, czy odpowiedź Pana domu nie musiała być tak sformalizowana i ona była bardzo krótka w porównaniu z tą obecną Hagadą. W Talmudzie jest ona o wiele krótsza. Halel, czyli ów zestaw hymnów, prawdopodobnie śpiewany był w świątyni, ponieważ wiemy, że poszczególne psalmy były odmawiane w świątyni, przypadały na dane dni tygodnia. Halel prawdopodobnie był odmawiany w świątyni podczas składania ofiar. Co jeszcze wiemy, tak? Czego nie było wówczas, a co pojawiło się w sederze paschalnym, który obecnie jest odprawiany? To identyfikowanie, objaśnianie sensu potraw, obowiązek objaśniania sensu potraw, czyli macy, maroru, pojawił się na przełomie pierwszego i drugiego wieku naszej ery. No i można zadać pytanie, jaki był sens wprowadzania tej konieczności objaśnienia potraw? Może, tak, to jest takie przypuszczenie, niektórzy uczeni też przypuszczają, że była to pewna polemika z chrześcijaństwem. Tak, dlatego, że chrześcijanie pierwsi definiowali chleb, to jest, tak, symbolizuje ciało Jezusa, wino symbolizuje krew Jezusa, tak więc rabin Gamaliel mógł powiedzieć, tak, my mówimy, co według tej naszej tradycji to znaczy, maca oznacza ten chleb niewoli czy niedoli, gorzkie zioła też mogą oznaczać tą niewolę, że trzeba to po prostu wyraźnie zdefiniować. A te podziały w pierwszym, drugim wieku między tych chrześcijan wierzących w Jezusa, Żydów czy odrzucających, one czasami przez rodzinę, przez dom przebiegały, tak nawet. Bardzo wcześnie, z tego co wiemy, ze strony chrześcijan wychodziły oskarżenia Żydów pod adresem Żydów o to, że oni okazali się strasznymi niewdzięcznikami, że Bóg ich ratował, zbawił, tyle błogosławieństw okazał, natomiast oni nie uznali tu Jezusa, nie uwierzyli w Niego, odrzucili Go, ukrzyżowali rękoma Rzymian i tak dalej. A w liturgii żydowskiej mamy też pieśń Daj, dajenu, daj, dajenu. Czyli gdyby Bóg tylko nas, nie wiem, wyprowadził, to by nam wystarczyło. Gdyby nas tylko przez pustynię prowadził potem i tam dał, to by nam wystarczyło, ale On zrobił więcej. Gdyby to wszystko nam wystarczyło, czyli jest to pieśń, która mówi o tym, że jesteśmy wdzięczni, tak, że nie zasłużyliśmy na te wszystkie błogosławieństwa. Tego nie można udowodnić, tak, ale to są takie pytania. Czy niektóre elementy żydowskiego sederu nie pojawiły się jako pewna dyskusja czy odpowiedź na zarzuty chrześcijan? Najstarszy seder, jak wspomniałem, pochodzi z Miszny, jest krótszy od obecnego zdecydowanie, a Miszna spisana została około 200 roku. Dokładnie więc nie wiemy, jak wyglądała Pascha za czasów Jezusa. Można wskazać na pewne elementy, na błogosławieństwo, na opowieść, która była po, ale z całą pewnością tym centralnym punktem była ofiara składana w świątyni z baranka i potem spożywana podczas wieczoru paschalnego. Filon z Aleksandrii napisał, że tego dnia każdy dom otoczony jest blaskiem i godnością świątyni. Każdy dom, mając na myśli to, symbolizuje świątynię. I też zmiana i wprowadzenie pewnych zmian, zdefiniowanie sederu paschalnego już w czasach po zburzeniu świątyni, miało zastąpić trochę świątynię Żydom. Hallel śpiewamy tutaj, ten, który był w świątyni. Tak? Ofiarę symbolizuje jajko i symbolizuje kość, która jest, natomiast już nie składamy tej ofiary. A sama Pascha, która pierwotnie opowiadała no, chyba tylko o zbawieniu i ratunku, ona zaczęła odnosić się i być interpretowana w odniesieniu do obecnego ucisku Żydów nie mających świątyni, żyjących w diasporze, w pewnym stanie upokorzenia. Więc stała się też pewną zapowiedzią, można powiedzieć, zbawienia w tym obecnym czy późniejszym ujęciu. Mogę tutaj prosić, to już jest ostatni slajd. Współczesny seder więc uwzględnia sytuację Żydów po stracie świątyni. Przypomina świątynię, obiecuje przyszłe zbawienie. Wielkanoc chrześcijan, tak, jest świętem zbawienia w Chrystusie i oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Jest świętem, które przypomina Jego ofiarę, ale jest świętem radosnym. Naszą Paschą w pewien sposób jest komunia, którą odprawiamy i którą świętujemy w niedzielę. Apostoł Paweł pierwszy, gdzieś może koło 55 roku, tak, w pierwszym liście do Koryntian zażądał czy zasugerował, ażeby wieczerza pańska miała charakter nie tyle uczty czy agapy, co po prostu ceremonialny. I to jest w pewien sposób nasza chrześcijańska Pascha. I ja nie przyniosłem, szukałem w domu, ale szukałem takiej, jak puściłem tutaj żydowską Hagadę, tą opowieść, to szukałem takiej Hagady wydanej w Polsce po polsku przez chrześcijan do świętowania chrześcijańskiego sederu paschalnego. No i mam pytanie i wiem, że co roku mniej więcej na święto Wielkanocy, w okolicach święta Wielkiej Nocy, w luterańskich parafiach, w niektórych zborach odprawianych jest w całej Polsce kilkadziesiąt takich sederów paschalnych, tak? Które są chrystianizowane trochę. One wykorzystują żydowską liturgię, czyli tą opowieść. One wykorzystują te obrzędy żydowskie. Jeden z tych kielichów i ten afikoman łamany pełni funkcję komunii w tym momencie. Wprowadza się takie elementy chrześcijańskie. Tak? I ja sobie zadaję pytanie, czy tego rodzaju praktyka ma sens, czy ma sens, ma, bo nadaje się temu jakiś sens, jakąś interpretację, tak? Ale czy jest to właściwe postępowanie, tak? Też pod względem religijnym. Dlaczego? Tak? Dlatego, że ten seder żydowski, tak? On dotyczy czegoś całkiem innego. Innych tęsknot i innych pragnień. Łączy je koncepcja faktycznie zbawienia, tak? Ale pewna otoczka i szczegóły i niuanse są inne niż w przypadku chrześcijańskiej Wielkanocy, chrześcijańskiej Paschy, chrześcijańskiej komunii. Tak? Chrześcijańska Pascha związana jest też z greckim słowem, podobieństwo pewne, Pesach do słowa hebrajskiego i greckie Pascho, które oznacza cierpią. Tak? Przypomina nam o krzyżu Chrystusa, który nie odgrywa roli podczas żydowskiego paschalnego sederu. Ja brałem udział, tak, oczywiście, brałem udział w żydowskim sederze, ale byłem zaproszony i uczestniczyłem na żydowskich warunkach. Jako gość przyłączyłem się do święta świętowanego przez Żydów. Tak? I zwróćmy też na to uwagę, że z punktu widzenia religii żydowskiej rytuały żydowskie powinien odprawiać Żyd. Tak? Jeżeli my czytamy na przykład, mówimy, nas wyprowadził, naszych przodków, czy naprawdę naszych przodków Bóg wyprowadził z Egiptu? My możemy dziękować za wyprowadzenie Izraela Bogu. Możemy dziękować za nasze zbawienie, ale czy nie mówimy nieprawdy wtedy w modlitwie? Albo jak to rozumiemy? Ja nie mówię, że po prostu trzeba się zastanowić nad tym. Tak? Trzeba się zastanowić nad tym, jaki nadajemy tu sens. Z punktu widzenia żydowskiego odprawienie sederu paschalnego przez chrześcijan jeszcze schrystianizowanie go jest tak w pewien sposób, oczywiście jest wolność religijna, tak, ale jest w pewien sposób bluźniercze. Jak my byśmy się poczuli, gdyby jakaś grupa Żydów gdzieś się zebrała, bez żadnego chrześcijanina i na przykład stwierdzilibyśmy coś takiego, tak nam się ostatnio dobrze żyje z chrześcijanami, tak nas lubią, my też ich lubimy, cenimy ich religię, że może sobie tutaj taką komunię zorganizujemy, tak? Czy nie czulibyśmy się dziwnie, tak? Więc to jest trochę takie uczucie, jakie religijni Żydzi przeżywają, kiedy chrześcijanie naśladują ich obrzędy. I zauważmy, my nie odtwarzamy Paschy czasów Jezusa, tak? Chrześcijanie nie odtwarzają Paschy czasów Jezusa, gdzie ofiara była tą istotą, gdzie ewentualnie tego rodzaju Paschę można, jak Jezus, w taki chrześcijański sposób zinterpretować, tylko współczesną, rabiniczną Paschę, której elementy kształtowały się przez stulecia i która w ostatecznej formie przyjęła swój ostateczny kształt w średniowieczu po prostu. Tak? Kiedy to były już całkowicie odrębne religie. Nie ma to więc ani celu edukacyjnego. My nie przybliżamy sobie w ten sposób życia Jezusa. Tak? I pytanie, jak to rozumiemy i interpretujemy. Tak? Czy wyrazić chcemy w ten sposób naszą sympatię do judaizmu, ale judaizm nie jest zadowolony z tego powodu. Tak? On chciałby, żebyśmy go kochali, lubili Żydów w ramach i szanowali w ramach naszej własnej religii, tak? I naszych własnych tradycji, żeby one nie były im wrogie. Nie? Więc chcę zakończyć taką myślą tylko, tak? Dlatego że judaizm jest religią na pewno bardzo pociągającą, tak? I obrzędowość, ja rozumiem, obrzędowość żydowska, ona może przyciągać, tak? Jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, inteligentna też bardzo. Nie? Ale czy powinno to polegać na takim powierzchownym naśladownictwie? To jest moje pytanie. Natomiast to, czego możemy się uczyć z Paschy żydowskiej i Paschy Jezusa, może tego, że dobrze jest wspólnie świętować zbawienie. Że może warto, tak, kontynuować, kultywować tradycję wspólnej agapy, gdzie możemy wspólnie jako Kościół i jako zbiorowość dziękować Bogu za Jego wielką łaskę i za Jego wielkie miłosierdzie i za wielkie zbawienie, na które nie zasłużyliśmy. Dziękuję bardzo.